Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl. Jest piątek, 16 kwietnia. Dziś rozmawiam z doktorem Piotrem Łukasiewiczem na temat sytuacji w Kabulu, decyzji Ameryki i NATO o wycofaniu wojsk z Afganistanu oraz o przyszłości, jaka czeka kraj, który od ponad 40 lat tkwi w niekończącej się wojnie. Piotr służył w Afganistanie, był atasze wojskowym i polskim ambasadorem w Kabulu. Napisał też doktorat na temat instytucji państwa afgańskiego. Zapraszam na rozmowę. Piotrze, chciałem zacząć od pytania, jak dziś wygląda sytuacja, jak mówią Amerykanie, on the ground w Afganistanie. Kto kontroluje co? Czy wojna domowa jeszcze trwa? Czy może została zawieszona, a może wręcz została wygrana i zakończona?
Wojna w Afganistanie trwa już 42 lata, od 79 roku co najmniej. Przeszła przez kilka swoich odsłon. Mogę z pewnym prawdopodobieństwem powiedzieć, że jesteśmy w fazie przechodzenia tej wojny domowej w kolejną jakąś fazę znaczącą, po znaczącej dacie, jaką jest 11 września 2021 roku, wejdzie w nową odsłonę, w nową fazę. Sytuacja w Afganistanie obecnie jest taka, że według raportów chyba najlepiej zorientowanego wywiadu amerykańskiego w tej sprawie, talibowie kontrolują około połowy dystryktów afgańskich. Ten kraj jest podzielony na około 300 dystryktów. Połowę z nich jest kontrolowanych przez talibów. Afganistan to jest taki kraj podzielony na wsie i bardzo duże miasta. I te rejony wiejskie, tak zwane skupiska ludności wiejskiej, one nie mają zasadniczo znaczenia dla tego, kto kontroluje miasta, kto kontroluje te większe ośrodki miejskie w prowincjach. Więc tego rodzaju wskaźnik jest dość złudny, ale mówię, zadowala na pewno odbiorcę zachodniego, który może sobie zwizualizować mapę Afganistanu i stwierdzi, że oto połowa tego kraju jest pod kontrolą talibów. Znowuż powołując się na ostatnie doniesienia amerykańskich służb wywiadowczych, które również przewidują, że gwałtowne wycofanie się wojsk zachodnich, amerykańskich, ale również jest tam w tej chwili około 6 tysięcy żołnierzy z pozostałych państw koalicji, nie tylko natowskich, 36 państw, może spowodować jakąś ofensywę talibów, która następnie będzie zmierzała do zdobycia władzy w Kabulu, no i oczywiście zapanowania nad całym krajem. Rządzi prezydent Ashraf Ghani, drugą kadencję już, w 2019 roku wygrał wybory. I znowuż muszę powiedzieć, że jest to takie założenie. Wygrał wybory w odbiorze zewnętrznym, brzmi nieźle, natomiast uwarunkowania tych wyborów, całego procesu wyborczego, cokolwiek zakłóconego przez bardzo liczne fałszerstwa i tak naprawdę dogadywanie się elit afgańskich powoduje, że to pojęcie wygranych wyborów może być nieco mylne. Który kontroluje oczywiście swoją armię, z której najlepszą częścią są siły specjalne, bardzo sprawne, dobrze wyposażone, dobrze przygotowane do wypełniania swoich zadań. Armia afgańska nigdy nie dysponowała wpływającym na sytuację lotnictwem, który decyduje o przebiegu takiej wojny, właśnie jak wojna przeciwko partyzantce, więc armia afgańska pozbawiona jest lotnictwa. Pozbawiona jest nawet śmigłowców. Obserwuję z dużym smutkiem doniesienia, co kilka miesięcy spada jakiś śmigłowiec afgańskiego wojska z żołnierzami na pokładzie i tak dalej, co pokazuje na przestarzałość tej floty śmigłowcowej. Ale tu znowuż z tym stwierdzeniem łączy się taka wiedza, że o sile afgańskiej armii decyduje wsparcie zachodnie, wsparcie amerykańskie oczywiście, czyli to operacje lotnicze w ostatnich kilku latach, przez całe 20 lat tej interwencji, wykonywali głównie Amerykanie. Również wsparcie wywiadowcze, polegające chociażby na użyciu bezpilotowców, dronów tak zwanych, rozpoznanie radioelektroniczne, również prowadzili Amerykanie. Czyli to, co decyduje jakby o sprawności współczesnych armii, było w gestii Amerykanów. Armia afgańska, siły bezpieczeństwa, bo armia i policja, one po prostu są niedoinwestowane w swojej masie, są słabo wyszkolone, ale też ponoszą straty rzędu kilkunastu tysięcy żołnierzy rocznie. To są bardzo duże straty w sił afgańskich w starciach z talibami, co powoduje, że odtwarzanie tej armii nie przynosi jakichś pożądanych efektów. I mówię, poza siłami specjalnymi, poza komandosami afgańskimi, ta armia jest w raczej słabym stanie.
A jaki jest w tym momencie temperatura konfliktu? Znaczy mówisz o tych dwóch Afganistanach, o tym podziale mniej więcej przepołowionym kraju, ale czy toczą się działania wojenne? W sensie, czy dochodzi do wymiany ognia? Jak to wygląda z perspektywy temperaturę konfliktu zbrojnego.
Użycie sformułowania działania wojenne kojarzy się z jakimś przemieszczaniem sił, bombardowaniami, jakimiś frontami, które się przemieszczają. Tymczasem Afganistan to jest przykład tej nowej wojny tak naprawdę, której nie ma wielkich oddziałów, wielkich frontów i wielkiej wojny, a jest raczej taki ciągnący się konflikt na bardzo niskim poziomie. No właśnie, w tym nowym typie wojny wojsko walczy z ludźmi, o ludzi, między ludźmi. I to powoduje, że troszeczkę to nasze pojmowanie konfliktu jest zaburzone. Trwają działania zbrojne z pewnością w prowincjach. Tak wspomniałem, afgańskie siły bezpieczeństwa, wojsko i policja ponoszą bardzo liczne straty w tego rodzaju działaniach. To są jakieś wymiana ognia, przede wszystkim zamachy, podkładanie min pułapek. Tego rodzaju taka typowa wojna partyzancka, nowoczesna wojna partyzancka, w której no, siły rządowe się wykrwawiają. Siły talibskie wykrwawiają się również, ale po ich stronie jest nieco inna determinacja do prowadzenia takiej wojny. W miastach trwa z kolei, tu rzeczywiście może być ofensywa terrorystyczna, to znaczy dokonywane są zabójstwa, znaczy Kabul przeżył jakąś falę zamachów na sędziów na przełomie 2020-2021 roku. Zabijani są urzędnicy rządu afgańskiego. Dochodzi co pewien czas do takich dużych, spektakularnych zamachów, które najczęściej przypisywane są nie samym talibom, ale jakimś pogrobowcom państwa islamskiego, którzy obecni są również w Afganistanie. Oblicza się, że na terenie całego Afganistanu może działać około 20 różnego typu, różnych grup terrorystycznych, rebelianckich, które często mają wspólne interesy, ale często działają obok siebie, a nawet czasami wbrew sobie. Więc tak wygląda rzeczywistość afgańska, która dzisiaj, w 2021 roku, od tej z 2010 albo 2006, różni się wyłącznie tym, że siły zachodnie, dyplomaci zachodni, dyplomaci państw jakoś obecnych w Afganistanie, czy wojskowo, czy politycznie, nie są atakowani. I to jest ta jedyna różnica, która trwa od lutego 2020 roku, kiedy wysłannicy, negocjatorzy Donalda Trumpa zawarli porozumienie pokojowe z talibami, którzy zaprzestali atakowania po prostu sił zewnętrznych, czekając, aż Amerykanie wycofają się 1 maja.
Też bym się zapytał na koniec tej części naszej rozmowy o taki odbiór społeczny. Nie wiem, na ile jesteś w stanie to ocenić, ale na ile to społeczeństwo jest zmęczone tą wojną, na ile jest do niej przyzwyczajone. To znaczy, jeżeli mówisz o wojnie, która trwa de facto od 79 roku, no to może jest tak, jakkolwiek strasznie to brzmi, że to społeczeństwo już po prostu jest nauczone, że tak wygląda życie w tym kraju.
Społeczeństwo afgańskie ponosi straszliwe koszty tej wojny. Koszty psychiczne, giną ludzie po prostu, bo najczęściej właśnie ludzie giną w przypadkowych zamachach, w strzelaninach. UNAMA, czyli przedstawicielstwo ONZ-u w Kabulu, co rok podaje wzrost liczby zabitych cywilów w wyniku działań obu stron. Owszem, można tak to powiedzieć. Społeczeństwo afgańskie, duża część tego społeczeństwa jest biernym obserwatorem zmagań obu stron, rządu centralnego i rebelii umownie nazywanej talibską. Czasami jest jej uczestnikiem, na pewno jest jej ofiarą i po prostu chce przetrwać. Oni są tak naprawdę ofiarą tej wojny, która faktycznie trwa już no, chyba trzecie pokolenie tak naprawdę Afgańczyków. Urodziło się, a czasami urodziło się i zmarło, nie pamiętając sytuacji, kiedy po prostu był pokój. I to jest coś, jak się z tego zda sprawdę, jest wstrząsające, jeśli chodzi o Afganistan.
To teraz przejdźmy na chwilę, przelećmy do Ameryki. Pytanie brzmi, dlaczego Amerykanie zdecydowali się wycofać w tej sytuacji? Czy to była decyzja słuszna? Dobra, czy ona zapadła konsensualnie, czy to jest tak, że cała klasa polityczna, wojskowa amerykańska postanowiła, że już czas z tym skończyć, że i tak ta obecność tam nic nie wnosi, czy jednak toczy się albo toczyła się debata wokół tej decyzji w Stanach?
Mogę dowcipnie zacząć. Całe radzieckie politbiuro w 80 roku sprzeciwiało się wejściu do Afganistanu, wiedząc, że będzie to trudna misja dla Armii Czerwonej i że można tam utknąć i nie spełnić swoich zadań. Przechodzimy szybko do kolejnych prezydentów amerykańskich, którzy od 2001 roku wiedzieli, że będzie to misja trudna, nawet pomimo optymistycznej retoryki, globalnej wojny z terrorem i tak dalej, budowaniu demokracji. Nawet Laura Bush w 2002 roku mówiła, że będzie to wojna o afgańskie kobiety, czyli druga w historii cywilizacji wojna o kobietę po wojnie trojańskiej, ale też liczne książki, dokumenty wskazują, że przywództwo amerykańskie, kolejni prezydenci niechętnie myśleli o zaangażowaniu w Afganistanie, znali ograniczenia wynikające z geografii, z tradycji, z trudności w ogóle operowania w tych warunkach, a jednak misja trwała. wręcz rozwijała się. Ale też każdy z tych prezydentów, i George Bush junior, i Barack Obama, i Donald Trump rozpoczynali swoje prezydentury, a wręcz prowadzili kampanie swoje wyborcze pod hasłem dość nation building w Afganistanie. Nawet Obama w słynnych słowach powiedział: czas robić nation building w Stanach Zjednoczonych, czas budować nasz naród, a nie jakieś tam zamorskie, odległe dla nas państwa. A jednak pozostawali, jednak był ten psychologiczny zakład, że może jeszcze postawimy $1 w tym kasynie, może się zwróci nasza inwestycja i zawsze było to wielkie, a co jeśli się wycofamy? I odbywało się to rytualne wręcz przypominanie, że no, radzieccy towarzysze się wycofali i proszę, upadło. Amerykanie się wycofali w latach 90., przestali wspierać Afganistan i proszę, talibowie przyszli, a później Al-Kaida. Więc jeśli teraz my się wycofamy, no to proszę, jest gotowy scenariusz do upadku i do tak naprawdę pewnego takiego prestiżowego złamania opinii o Ameryce. No właśnie, te klisze się powtarzają w Afganistanie jako kolejnym mocarstwie, które sobie nie da rady. Był również duży nacisk ze strony takiej społeczności generalsko-wojskowej w Stanach. Wojsko amerykańskie poniosło największe koszty tej wojny. W sposób oczywisty, prawda? Znaczy te koszty prowadzenia wojny afgańskiej i irackiej wcześniej spadły najmocniej, nie tylko mówię o finansowych kosztach, ale takich no, psychicznych pod względem poświęcenia, jakie zostało w te operacje włożone, no właśnie na te sfery wojskowe. I było pewną naturalną wręcz reakcją wojskowych przy kolejnych prezydentach mówienia: panie prezydencie, jeszcze musimy coś zrobić, jeszcze musimy dokończyć zadania. Uruchamiała się taka logika wojskowych decyzji w sprawach politycznych. Kiedy prezydent dowolny, nawet weźmy tego Baracka Obamę, mówił: kończymy wojnę, bo nie budujemy narodu afgańskiego, tylko naród amerykański. Pojawiało się 5 generałów, którzy ruszali sumiastymi wąsami, mówili: oto jest statystyka poprawiania na przykład jakości afgańskiego wojska. Oto są rosnące, i ta wojna PowerPointa się uruchamiała, jak to się czasami mówiło, pokazująca, że powoli, powoli, ale sytuacja w Afganistanie się poprawia i jeśli wyjdziemy, no to może się pogorszyć. Oczywiście temu wszystkiemu towarzyszyła pewnego rodzaju taka, nie wiem, panika w mediach, panika moralna, że jeśli teraz wyjdziemy, no to po pierwsze te śmierci 2300 żołnierzy i niezliczone ich rany psychiczne i fizyczne pójdą na marne, a w ogóle to dorobek społeczeństwa afgańskiego, prawa kobiet, prawa edukacyjne i tak dalej zostanie zmarnowany. I tego rodzaju, no można powiedzieć, z pewnością uzasadniona panika moralna towarzyszyła kolejnym prezydentom przy podejmowaniu decyzji. Co się zmieniło w ostatnich latach, to chyba to, że ostatni prezydent, czyli prezydent Trump i prezydent Biden otrzymali pewien taki okres uspokojenia. To jest to, co Henry Kissinger nazwał w przypadku Afganistanu takim okresem, kiedy Wietnam przestał być ważny dla amerykańskiej opinii publicznej. Był tam okres 2-3 lat, kiedy wreszcie ofensywa północnych Wietnamczyków pokonała południe i zdobyła Saigon. W Afganistanie w latach 90. było podobnie. Rosjanie wyszli w 1987-1988 roku, w 1992 roku upadł rząd komunistyczny. Był ten okres takiego rozmasowania tej klęski i zdaje się, że w przypadku Donalda Trumpa tych ostatnich lat, kiedy w zasadzie żołnierze amerykańscy nie walczyli, ale też nie ginęli, kiedy wojna afgańska przestała być takim istotnym elementem polityki krajowej, w przypadku Bidena na pewno przestała być takim elementem, to jest właśnie to okienko możliwości, że tak powiem, znowu cytując Amerykanów, utworzyło się do tego, żeby podjąć taką zdecydowaną decyzję i powiedzieć generałom: nie, po prostu nie przedłużajmy tego, wychodzimy, nie stawiając warunków. I to jest ta nowość, którą Biden wprowadził, ale tu akurat kontynuuje politykę Trumpa.
No, ale tutaj zdaje się, Biden był bardzo zdecydowany i że jakby nie daje sobie przestrzeni do zmiany tej decyzji. Z drugiej strony pytanie, na ile to wojsko się mu sprzeciwia, ci generałowie, czy do niego przychodzą, czy oni też już się podali, mają świadomość tego, że ta decyzja zapadła, jest nieodwracalna. Ale to chciałem ciebie zapytać, jak to gra w polityce wewnętrznej teraz amerykańskiej? Znaczy, co mówią Republikanie, co mówi Trump?
To nie chodzi o to, że się Pentagon sprzeciwia prezydentowi. Takiej sytuacji nie ma. Ona była, o ile pamiętam, tylko raz. W 2010 roku generał Stanley McChrystal powiedział zresztą o wiceprezydencie Bidenie, rozmawiając z dziennikarzem: Biden, bite me. To słynne słowa, po których Stanley McChrystal wyleciał z hukiem z dowodzenia afgańską misją. Więc nie ma takiej sytuacji, że Pentagon mówi: nie, nie, panie prezydencie, kontynuujemy, bo za chwilę wygramy tę wojnę. Nie, takiej sytuacji nie ma. Natomiast jest pewnego rodzaju właśnie ten PowerPoint War, który pokazuje, że no może jeszcze, że gdzieś tu się czają jakieś niedobitki Al-Kaidy, które mogą nam zagrozić, więc jeszcze trochę pozostańmy, bo wskaźniki rosną. I to jest ta sytuacja, do której pewnie Biały Dom zareagował tak. Pentagon nie będzie wyznaczał polityki w sprawie Afganistanu. Po prostu. I postawili tutaj tamę tego rodzaju określeniom, więc nie ma warunków wyjścia. To, z czym Joe Biden z pewnością się musiał liczyć, jest opór znowuż republikanów, którzy chociażby w osobie Lindsey'a Grahama, takiego najbardziej prominentnego senatora od spraw zagranicznych i wojskowych w partii republikańskiej, który oczywiście od zawsze był wielkim zwolennikiem pozostawania w Afganistanie i do tego, żeby no albo tę misję prowadzić, albo ją po prostu dokończyć, tak?
On wręcz, zdaje się, przekonywał Trumpa i przekonał Trumpa, żeby zostać, prawda? On był jednym z tych głównych polityków, którym udało się wpłynąć na decyzję Trumpa swojego czasu.
Tak, to jest bardzo wpływowa postać partii republikańskiej, która no współkreuje politykę tej partii w sprawach zagranicznych i wojskowych. Ale co ciekawe, tutaj tym razem partia republikańska troszeczkę się, może nie tyle, że się podzieliła, co kilka głosów, bo oczywiście Lindsey Graham powtórzył swoje zastrzeżenia, że musimy tam zostać, bo jest misja, zagrożenie i tak dalej, Al-Kaida się odtworzy. To z jednej strony, ale mam na przykład Teda Cruza, innego polityka, również prominentnego republikańskiego, który już nawet wręcz pochwalił trochę Bidena za tę decyzję i mówiąc, że czas wracać po prostu, czas to zakończyć. Nawet jeśli rzeczywiście ten Afganistan upadnie, w tym sensie w cudzysłowie, że talibowie wezmą władzę, tam nie wiem, zdobędą Kabul, etc., to wciąż inaczej będziemy oceniać prezydenturę, inaczej ona zostanie oceniona przez historię i wyborców, ta kadencja Bidena, niż przez pryzmat na przykład Afganistanu czy tego rodzaju zaangażowań. Przecież prezydentura Obamy to było wieczne pytanie, czy słusznie wycofał się z Iraku, prawda? To było to wielkie pytanie w sprawie prezydentury Baracka Obamy. No przecież powstało państwo islamskie, tak, które w 13-14 roku zagroziło praktycznie Bagdadowi. Rządowi w Bagdadzie groził upadek przy ofensywie Daeszu w Iraku. Tutaj chyba takiego zagrożenia nie ma, a jeśli nawet jest, to Biden gdzie indziej będzie szukał swojego dziedzictwa niż w sterowaniu kolejną kadencją wokół Afganistanu.
A jeszcze chciałem ciebie zapytać o reakcję na tę decyzję władz afgańskich. W sensie, jak to wygląda z perspektywy afgańskiego rządu, prezydenta? Czy to jest tak, że to było spodziewane, oczekiwane i że oni już i tak czekali i przygotowywali się na to? Czy to jest tak, że to jest grom z jasnego nieba i ta elita polityczna rządząca tą częścią Afganistanu, która nie jest podporządkowana talibom, w tym momencie pakuje manatki i będzie wyjeżdżała, mówiąc obrazowo, do Bukaresztu?
Pozwól, że tylko króciutko wyjaśnię pewne takie pojęcie moje własne, ukute pytanie, trójkąta afgańskiego, trójkąta afgańskich negocjacji, które odbywały się między talibami, Amerykanami a rządem kabulskim, w którym to trójkącie rząd kabulski praktycznie nie uczestniczył. Był wyłączony, był nawet uważany przez Amerykanów w pewnym sensie za pewnego takiego spoilera, czynnik psujący możliwość dogadania się Amerykanów z talibami. I rzeczywiście historia ostatnich kilku lat w Afganistanie pokazywała, że rząd afgański był raczej tym, który sprzeciwiał się takiemu porozumieniu Amerykanów z talibami, słusznie czując, że będzie ofiarą takiego dogadywania się. Obecna reakcja rządu Ashrafa Ghaniego, prezydenta i jego otoczenia, trudno się dziwić, jest sceptyczna i taka raczej pełna takiego wycofania stanowiska jasnego jeszcze nie wyrazili. Antony Blinken wczoraj wylądował w Kabulu, spotkał się z prezydentem Ghanim, tłumacząc mu pewnie tę decyzję, pokazując, na czym będzie polegało wycofanie się Amerykanów to całkowite. Rząd afgański praktycznie jest zakładnikiem sytuacji, ponieważ od czasów co najmniej prezydenta Trumpa negocjatorzy amerykańscy rozmawiali bezpośrednio z talibami. Rząd afgański nie miał w tych rozmowach większego udziału. Owszem, delegaci tego rządu jeżdżą do Moskwy, jeżdżą do Stambułu, po tych konferencjach tak zwanych pokojowych, które dają złudzenie pewnej sprawczości w konferencjach, ale w których to konferencjach rzadko uczestniczą talibowie. A nawet jeśli, to obie grupy starannie się unikają w hotelach w Dosze, w Katarze, czy w Moskwie, czy za chwilę rozpocznie się taka konferencja w Turcji 24 kwietnia. I tam też się pewnie będą omijały obie delegacje. Sprawa jest prosta z punktu widzenia rządu afgańskiego. Gaśnie etap wojny amerykańsko-talibskiej. Rozpoczyna się ewentualnie nowa odsłona wojny o Kabul. W historii Afganistanu w ostatnich 200 latach zawsze chodziło o Kabul ze względów prestiżowych, ze względów geograficznych, a w ostatnich czasach, zwłaszcza w XX, XXI wieku, kto rządzi Kabulem, ten otrzymuje pomoc zewnętrzną. Ten otrzymuje pieniądze, otrzymuje wsparcie ekspertów. Kabul jest otworem, do którego wpływa zagraniczna pomoc, czy wojskowa, czy finansowa i każda inna. Więc ten, kto kontroluje Kabul, będzie mógł się pod tę pomoc podpiąć i w oczywisty sposób tym tak zwanym oficjalnym elitom, czy też demokratycznym elitom afgańskim chodzi o to, żeby tę kontrolę nad Kabulem zachować, a talibowie sami sposobią się do czerpania z takiej pomocy, ponieważ i jedni, i drudzy wiedzą, że bez tej pomocy Afganistan nie przetrwa. I tutaj jest moja kolejna taka teza o pewnej kabulizacji talibów. To znaczy, jak oni do tego Kabulu w końcu trafią, i to możemy porozmawiać o przyszłości afgańskiej, jeśli ci talibowie faktycznie albo by weszli do rządu jakiejś jedności narodowej, albo nawet sami zdobyli władzę, to z pewnością zdają sobie sprawę z tego, że jeśli odetną się od świata, jeśli na powrót uczynią Afganistan krajem pariasem, jak to było w latach 90. od 96., kiedy mieli zaledwie dwie ambasady w Pakistanie i w Arabii Saudyjskiej i nikt ich nie uznawał, no to stracą poparcie społeczne, a przecież je mają, tak? Rządzą, jak mówiliśmy na początku, w połowie Afganistanu. Więc jeśli Afganistan zostanie odcięty od tego wsparcia, od tych kontaktów ze światem, to oni je stracą. Więc wydaje się, że no właśnie, nastąpi ich kabulizacja, czyli taka próba no, pokazywania, że my możemy również współpracować. A ta marchewka, jaką społeczność międzynarodowa na czele z Amerykanami ma, została przypomniana całemu Afganistanowi niedawno na konferencji tzw. donatorów w listopadzie ubiegłego roku. Państwa i organizacje, Bank Światowy, organizacja ONZ plus poszczególne państwa zainteresowane Afganistanem obiecały Afgańczykom 12 miliardów dolarów przez następne 4 lata. To jest około 4 miliardy dolarów wsparcia zewnętrznego. No i chciałoby się takie pieniądze utrzymać, prawda? W przypadku Afganistanu to jest tak naprawdę być albo nie być różnych instytucji i również talibowie muszą brać to pod uwagę. Ja pamiętam takiego taliba, z którym rozmawiałem, był kiedyś ministrem spraw zagranicznych tego reżimu Emiratu jeszcze sprzed 2001 roku. Ja go zapytałem, panie ministrze, to jakie wy macie pojęcie o ekonomii? Jak chcecie tym krajem rządzić? On tak się śmieje i mówi, wiesz, ci moi koledzy to w zasadzie całą ekonomię rozumieją tylko jako budowanie lamp solarnych, tych latarni opartych na lampach solarnych. Jeżeli są te lampy solarne, to ekonomia działa. Jeśli ich nie ma, to nie działa. Oczywiście on się śmiał przy tym, ale wydaje się, że oddawał pewien taki mindset, zwłaszcza tych, którzy siedzieli gdzieś tam w Pakistanie, uciekli z Afganistanu w czasie największych działań wojennych po 2001 roku i stracili pewnego rodzaju czucie w palcach, jak Afganistan się zmienił. Na czym polega ta inna ekonomia i teraz będą musieli się tego chyba na nowo nauczyć.
No ale to chyba siłą rzeczy, nie? W sensie to tak jest, że jeżeli przez całe swoje dorosłe życie albo przez ostatnie ponad 40 lat jedyne, czym się zajmujesz, to jest wojna i odzyskiwaniem kraju, no to trochę nie masz tej wyobraźni, tego mindsetu, który pozwala przygotowywać się do rządzenia. W sensie, że to myślenie o gospodarce, o tym, jak my ten kraj rozwiniemy, niezależnie od tego, czy talibowie do tego momentu miejsca dojdą, czy nie, no to to jest jednak coś, co możesz zrobić dopiero w tym momencie, kiedy w końcu tą wojnę skończysz, usiądziesz i zaczniesz myśleć, okej, to teraz co dalej? W sensie, że wyobrażam sobie, że to też jest kwestia trochę takiego miejsca w historii, w którym w tym momencie są talibowie i oczekiwania od nich, że oni teraz przyjdą i powiedzą, a to jest nowy afgański ład i my go zaprezentujemy i w tym kierunku pociągniemy Afganistan, to raczej byłoby ciężkie do wypracowania w tym momencie historii. Piotrze, ale chciałem się ciebie zapytać, poprosić ciebie o teraz taką wycieczkę w przyszłość. Najpierw bym ciebie zapytał o te najbliższe miesiące, znaczy co się wydarzy od teraz do września, czy uważasz, że Amerykanie rzeczywiście się wycofają, jak to wycofanie się będzie wyglądało i co zostanie, w sensie jakie wojska czy siły zostaną w Afganistanie po tym 11 września.
Obliczamy, że dzisiaj Amerykanie mają około 3000 żołnierzy, wojska natowskie 36 państw tworzących koalicję, czyli ten Resolute Support Mission, RSM, mają około 6000 żołnierzy. Joe Biden powiedział, że wszyscy żołnierze wycofają się między 1 maja a 11 września. NATO potwierdziło tę decyzję w tym sensie, że cała misja zostanie zakończona do 11 września 2021 roku. No i teraz zaczynają się pewnego rodzaju szczegóły. Otóż ambasada amerykańska w Kabulu to jest kompleks, w zasadzie to nie jest budynek, to jest mała dzielnica. To jest olbrzymi kompleks budynków opancerzonych, świetnie chronionych, ze środkami zwalczania nawet obiektów latających. Tę ambasadę trzeba chronić, a musi ją chronić wojsko. Kabul jest miastem, gdzie bardzo często dochodzi do demonstracji, nad którymi nie panuje miejscowa policja, więc mogę sobie wyobrazić, że Amerykanie będą chcieli pozostawić po prostu wojsko w ambasadzie, żeby było tą ostatnią instancją obrony dyplomatów i pracujących tam ludzi. Znowuż, to jest, tak powiedziałbym, wymagałoby około 500-osobowego kontyngentu, żeby ten obiekt utrzymać, ochronić i jakoś w nim funkcjonować. Pytanie, czy to nie będzie kłuło w oczy talibów, którzy przecież powiedzieli, że oni dotrzymają słowa danego Trumpowi, że jeżeli się wycofacie do 1 maja, to nie będziemy was atakować, czego nie robili. No to teraz pytanie, czy jeśli by zostali do ochrony ambasad, jak się do tego odniosą? Talibowie zareagowali na oświadczenie prezydenta amerykańskiego, no tak jak zwykle reagują, kiedy nie bardzo mają rozeznanie w sytuacji. Po prostu powiedzieli, że poczekamy, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Emirat Islamski zareaguje odpowiednio. Kolejna sprawa. Amerykanie są największym donatorem Afganistanu, to znaczy w największy sposób płacą na Afganistan. I zarówno przez te instytucje międzynarodowe typu Bank Światowy, ale również mają wpłaty bezpośrednie. Utrzymują praktycznie całą armię afgańską. To też jest około 2-3 miliardów dolarów rocznie, idących bezpośrednio na siły afgańskie. Jest wymogiem amerykańskiego podatnika, żeby amerykańskie pieniądze były wydawane pod amerykańskim nadzorem, zwłaszcza w państwie uznawanym za symbol korupcji, jakim jest Afganistan. Więc znowuż pozostaje pytanie, kto będzie to nadzorował? No, wypadałoby, aby nadzór nad finansowaniem afgańskich sił zbrojnych sprawowali również żołnierze. W Iraku rozwiązano to w ten sposób w 2009 roku, że pozostawiono takie bardzo silne biuro spraw wojskowych w ambasadzie w Bagdadzie. Pytanie o to, jak to będzie wyglądało w tej chwili. Nie bardzo jest szansa, żeby się Amerykanie dogadywali z talibami co do szczegółów swojej obecności post 11 września 2021, no bo jest rząd afgański, z którym się powinni dogadywać. Więc wchodząc w szczegóły tej obecności, będziemy mieli kolejne małe stopnie komplikacji sytuacji, które przy dużym rozedrganiu, takim również emocjonalnym, bo pamiętajmy, że za wojną, za tą sytuacją, którą opisujemy trochę tak politologicznie, kryją się potworne emocje tych ludzi. Nienawiść między policjantami a rebeliantami, między rebeliantami a mieszkańcami miast. Te wszystkie napięcia, one się zbierają. Ja pamiętam też w prowincji, gdzie Polacy służyli, takie historie o tym, że na przykład jeśli policjanci złapali taliba, to go wywozili na pustynię i po prostu go zabijali tam i zostawiali ciało. Znaczy, to są historie, których jest pełno w Afganistanie, których nikt nie spisuje być może, ale które żyją społecznie, więc to napięcie emocjonalne również wziąłbym pod uwagę, myśląc o przyszłości Afganistanu i takich kalkulacjach, jakie Amerykanie w tej chwili mogą mieć co do swojej przyszłej obecności.
Ale rozumiem, że to przesunięcie tej daty granicznej z 1 maja na 11 września, czy to wpłynęło na sytuację w tym momencie i na też emocje po tej stronie talibskiej? Czy to jest tak, że i tak oni po prostu muszą posiedzieć, poczekać, że to przesunięcie jest naturalne, normalne i wpisane?
No, to są na pewno politycy pragmatyczni. To znaczy oni no, pewnie uwierzą Bidenowi, że chce się wycofać do tego 11 września i będą raczej przygotowywali się do konfrontacji już z tym właściwym swoim przeciwnikiem, czyli rządem centralnym i jego siłami, niż z samymi Amerykanami, których jest raptem 2,5 tysiąca, w zasadzie siłą nieznaczącą w ogóle nic. Symboliczną na pewno, ale nieznaczącą. Więc nie przewiduję, żeby talibowie atakowali wycofujących się Amerykanów, czy wycofujących się Niemców, Polaków, Brytyjczyków, etc. Natomiast są tam jeszcze inni szatani czynni w Afganistanie. Jest ten pogrobowiec ISIS-u, czyli to tak zwane państwo Chorasanu, organizacja Chorasanu, przeciwna talibom, dokonująca w ostatnich latach najkrwawszych zamachów na talibów i również próbująca dokonywać zamachów na siły międzynarodowe. No, mieli tutaj małe szanse, ale głównie działają przeciwko tym dużym ośrodkom miejskim. No pytanie, jak oni się do tego odniosą, prawda? Oni też mają swój interes w tym, żeby to wycofywanie się zakłócić. Ja jestem pewien jednego, że sprawność machiny natowskiej i amerykańskiej, wojskowej pod względem takim logistycznym nie spowoduje jakichś problemów z wycofaniem się i te transporty, głównie lotnicze, bo tam nie ma w tej chwili w zasadzie ciężkiego sprzętu, one sobie dość gładko zostaną wywiezione z Afganistanu, więc nie sądzę, żeby Amerykanie jakoś mogli przekroczyć termin ten 11 września zaplanowany. Natomiast no oczywiście ciekawsze w tej chwili jest tak naprawdę ta dynamika wewnątrz afgańska i tego, jak te poszczególne z tych mniejszych grup się do tego zwycięstwa odniosą.
No właśnie, więc to chyba jest moje ostatnie pytanie. To znaczy, co się wydarzy po tym 11 września? To znaczy, rozumiem, że siłą rzeczy czeka nas kontynuacja tego konfliktu. Ale rozumiem, też zakładam, że czeka nas nasilenie się tych działań wojskowych. Czy to przerodzi się właśnie w otwarty konflikt, czy to będzie ta nowa wojna, o której opowiadałeś wcześniej, czyli taka partyzancka z ludźmi o ludzi, między ludźmi. I czy to będzie konflikt binarny pomiędzy talibami a tymi wojskami rządowymi, czy to jest tak, że to w ogóle pójdzie w jeszcze gorszym kierunku, to znaczy w taką wojnę wszystkich ze wszystkimi?
z pewnością należy obserwować ceny kałasznikowów w Afganistanie. To był jeden ze wskaźników w 2009-2010 roku. Pamiętam, że to bardzo się ekscytowali dyplomaci, ile kosztuje kałach i wiadro naboi na północy Afganistanu, czyli tam, gdzie mieszkają Tadżycy, Uzbecy, te narodowości takie naturalnie wręcz sprzeciwiające się dominacji Pasztunów, czyli tego narodu mieszkającego raczej na południu i wschodzie Afganistanu. I tam dochodziło do wielkiego przesilenia również około 2009 roku, takiego wyborczego, kiedy no, Hamid Karzaj praktycznie sfałszował wybory, w których no, prawdopodobnie miał wygrać właśnie Tadżyk Abdullah Abdullah. Więc myśmy wszyscy jako dyplomaci obserwowali ceny kałachów i wiader z nabojami. I rzeczywiście one rosły. I to był taki wskaźnik, który nam mówił, że jeśli sytuacja polityczna pogorszy się między dwiema, tym razem już takimi prozachodnimi stronnictwami w samym rządzie, no to może dojść do jakiejś takiej bałkanizacji Afganistanu. Nawet pamiętam dyplomatę jednego z krajów, który mówił mi, popatrz, tutaj Brytyjczycy chcą zrobić nową Jugosławię z Afganistanu, chcą podzielić, to tam szereg takich różnych teorii spiskowych krążyło wówczas. Więc jeśli teraz ta strona tadżycka, widząc sytuację, że no, talibowie, ich znaczenie wzrasta, pasztuńscy talibowie. Talibowie są ruchem nacjonalistycznym. Tak? To nie jest ideologia, to jest nacjonalizm pasztuński. Więc te napięcia etniczne mogą powodować, że Tadżycy na północy będą się no, przygotowywali do obrony swojego dorobku, swoich zdobyczy z ostatnich kilkudziesięciu lat na północy, więc będą się zbroili. Jeśli Pasztuni i ich reprezentacja talibska będzie jakby widziała te zbrojenia na północy, no to sama też się zacznie zbroić. To jest taka sytuacja tak zwanego dylematu bezpieczeństwa, że jeżeli jeden się zbroi do obrony, to drugi myśli, że ten drugi się zbroi do ataku, no i tak dalej. I rośnie taka spirala przemocy. I oczywiście ja bardzo mocno liczę na złagodzenie wszystkich stron. Mówię, właśnie ta marchewka finansowa jest bardzo nęcąca, bardzo ponętna, jeśli ktokolwiek myśli o władzy w Afganistanie. I istotny fragment tej opowieści o Afganistanie, takiego przewidywania, co się stanie. Bardzo istotne jest to, że region zmienił się od lat 90. i 2000. To znaczy w latach 90. talibowie mogli wziąć władzę w Afganistanie, ponieważ całe w zasadzie otoczenie ich, dawne Republiki Radzieckie, Tadżykistan, Uzbekistan, w Pakistanie było szereg takich małych rebelii antyrządowych, zwłaszcza w Pakistanie, talibowie pakistańscy byli bardzo silni i to jakby spowodowało, że ten ruch talibski w Afganistanie mógł wzrosnąć i rządzić tym krajem, a później się odtworzył na początku lat 2000. Teraz takiej sytuacji już nie ma. Teraz ten region się mocno ustabilizował. Zmienił się Pakistan. Służyłem w Pakistanie w 2006-2007 roku. Tam było wręcz ryzyko upadku rządu w Islamabadzie pod wpływem ofensywy lokalnych talibów. Takiej sytuacji w tej chwili już nie ma. Rządzi rząd cywilny. Złamana została ta natura wojskowego rządu w Pakistanie. Więc sytuacja chociażby regionalna się również wokół Afganistanu zmieniła, co wskazywałoby, że to złagodzenie postaw można liczyć przynajmniej w następnych kilku latach. No i to pozwoli nam trochę zapomnieć być może tego rodzaju złagodzenie o Afganistanie, aż nie zmieni się sytuacja i nie będziemy znowuż się tym krajem fascynować za kilka lat przy odnowionych walkach. Ja na razie, konkludując, przewidywałbym raczej pewnego rodzaju wyciszenie, uspokojenie. Nie będzie śmigłowców startujących z dachu ambasady amerykańskiej, przynajmniej w najbliższych kilku latach.
Ale czyli twoim zdaniem w najbliższej przewidywalnej przyszłości Kabul nie zostanie odbity przez talibów?
No właśnie nie, właśnie do tego zmierzam, że raczej liczyłbym tutaj na pragmatyzm wszystkich stron i pewnego rodzaju dogadywanie się pod jakimiś auspicjami zewnętrznymi, niż poddanie się bardzo nęcącej z punktu widzenia talibów takiej moralnej wiktorii, którą mogliby odnieść, wjeżdżając na pick-upach do Kabulu, machając białymi flagami i pokazując, że Emirat Islamski rządzi.
Ale czyli, żebym zrozumiał, to będzie takie zawieszenie, tak? W sensie zawieszenie połączone z rozejmem, czy takie zawieszenie po prostu trwanie w tym takim gotującym się na bardzo niskim ogniu konflikcie.
To znowuż mój analityczny namysł jest nieco zaburzony moją sympatią do Afganistanu i chciałbym, żeby tak było, żeby tam było wrzenie, ale żeby nie było otwartego konfliktu, który był najstraszliwszym okresem tej historii 40-letniej wojny, był okres wojny domowej, tej takiej najprawdziwszej, 92-96, kiedy miasta zostały po prostu zniszczone, zbombardowane i zniszczone. Najwięcej ludzi ginęło tak naprawdę. Więc moja sympatia analityczna jest po stronie takiego uspokojenia. Liczę na to, że talibowie wykażą się tym pragmatyzmem i po tym, jak dogadali się z Amerykanami, zechcą również wykroić sobie jakąś swoją dziedzinę w Afganistanie, na południu, na wschodzie i może dogadać się z tymi partiami etnicznymi, które rządzą w innych miejscach. Ale też mówię, bardzo silna jest ta pokusa ze względu na emocje, o których których mówiliśmy, ta pokusa tej wielkiej moralnej wiktorii, że oto to, co głosiliśmy przez ostatnie 20 lat, mówię o talibach, jesteśmy rządem na uchodźstwie i teraz wracamy do władzy, myślę, że ta pokusa jest bardzo silna, nawet pomimo tego, że to się generacyjnie zmieniło, że ludzie, którzy wyrośli na konflikcie, których ojcowie tworzyli emirat w latach 90., a oni za ten emirat walczyli i ginęli przez ostatnie 20 lat w walce z okupantem i z tym bezbożnym rządem przez okupanta wspieranym, że teraz będą chcieli właśnie sobie dać taką moralną nagrodę, że się opłaciło. No ale to są naprawdę niuanse oceny samego ruchu talibskiego i to trzeba po prostu obserwować. No.
Dobrze, Piotrze, to moja propozycja jest taka. Postawmy kropkę nad i. Taki łatwy wybieg analityczny polega na tym, że przyporządkowujemy po prostu prawdopodobieństwo scenariuszom i w ten sposób można i dokonać tego, co próbowałeś, czyli analizy sympatyka, a zarazem też jednak zasygnalizować scenariusz mniej sympatyczne, a nawet tragiczne. Więc rozumiem, że tak naprawdę my rozmawiamy tutaj o dwóch faktycznych scenariuszach. Jeden to jest otwarta wojna de facto o Kabul i o władzę nad całym Afganistanem. Drugi to jest raczej wyciszenie konfliktów i tlenie się, bo tak naprawdę nie przewidujemy pokoju i pogodzenia. Tak? To w ogóle w tej rozmowie taka opcja nie zaistniała. Więc ten scenariusz, o którym mówiłeś z sympatii, czyli takie wrzenie i tlenie, to jest jakie prawdopodobieństwo?
No i zmuszasz mnie do PowerPoint War, tak? Żeby pokazać wskaźniki i wykresy i ocenić prawdopodobieństwo. Najchętniej bym uniknął tego, mówiąc, że to pół na pół jest taka szansa. Afganistan, i to jest moja osobista historia dyplomatyczna w Afganistanie, kiedy patrzę na swoje oceny tego, co miało się stać, oceniając 2007, jak przewidywałem, co się stanie w 2008, to się nigdy nie sprawdzało. Afganistan jest miejscem, które mocno wyprostowuje próby przewidywania przyszłości. 20 lat minęło, 20 lat jest zarazem okresem 20 kolejnych ofensyw wiosennych, które miały przynieść przełom albo stronie zachodniej, albo stronie talibskiej. Talibowie mieli swoją ofensywę wiosenną, na którą NATO reagowało swoją kontrofensywą wiosenną, która miała być tą ostatnią, która złamie jedną albo drugą stronę. Więc ja wiję się jak piskorz przed próbą zdecydowania, co się w Afganistanie wydarzy. Raczej tutaj uruchamiam emocje, swoją sympatię pod adresem no, licznych przyjaciół w Afganistanie, którzy tam siedzą i cierpią, no i jakoś starają się przeżyć.
No dobrze, słuchaj Piotr, rozumiem, że uciekamy po prostu do tak zwanej pieczary analityka i mówimy, że będzie 50 na 50.
Tak.
A że tak naprawdę to czas pokaże.
Tak jest.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Dziękuję.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.